Popoludnie wnet.
Popołudnie. Słuchają Państwo Radia Wnet na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm na całym świecie. W studio Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Który wraca ze spotkania jakiegoś.
No tak,
politycznego.
No, spotykamy się. Polityka to wszystko, nawet zupa jest polityczna, powiedział kiedyś Lenin i to chyba jedna z nielicznych sytuacji, kiedy miał rację.
Ja dzisiaj jadłem pieczarkową, a pan poseł?
No ja dzisiaj nie jadłem zupy niestety, ale nie odczuwam głodu, bo mam spore zapasy, tak powiem, na swoim ciele.
Z zimy, po prostu jeszcze z zimy się zostały i teraz trzeba spalić.
Ale błagam, abyśmy nie rozmawiali o wiośnie, bo naprawdę... O seksie to ja wolę po 23 rozmawiać.
Dobrze, to wiosnę, ale jeszcze mamy Nowoczesną z panem posłem Rabieniem, więc spokojnie, tutaj urodzaj
Nowoczesnej,
mamy.
Tu się nie zgodzę z panem redaktorem, Nowoczesnej już nie ma, już dawno jej nie ma, jest parę osób, które było z Nowoczesnej, jakoś się tam poustawiali, natomiast Nowoczesnej nie ma, takiego ruchu już nie ma, tak naprawdę to nigdy nie było, to był wytwór firmy PR-owskiej, która, to było koło ratunkowe dla Platformy, zrobili swoje.
Betonowe koło tak ratunkowe. No dobrze, a spotkanie było. Co państwo na tym spotkaniu pili?
Znaczy my się,
kawę czy herbatę?
My się, nic żeśmy nie pili. Natomiast spotykamy się oczywiście bardzo często i teraz, jak wiemy, zbliża się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Wobec tego zastanawiamy się, w jaki sposób tutaj zaznaczyć swoją obecność. Jak wiemy, Parlament Europejski nie jest dla nas rzeczą najważniejszą, ale okazuje się, że jak się jest w polityce, to nie wolno odpuszczać żadnego tematu, żadnej okazji. I wobec tego no, przystępujemy też do tego wyzwania, nie będąc partią, czyli nie mając pieniędzy od państwa słuchaczy, od podatników, musimy jednak zmierzyć się z tymi potężnymi walcami, którzy mają miliony złotych, które wydadzą po to, aby robić wszystkim wodę z mózgu, aby z polityki zrobić towar, aby z naszego kraju zrobić towar, tak naprawdę. I, no i wiemy, z czym się zmierzymy, no ale no, trzeba spróbować.
No dobrze, to ja teraz jakiegoś newsa poproszę od pana posła, no bo tak pan poseł mówi o tych walcach.
A jakie newsy chcecie?
No, co się działo na spotkaniu? Było spotkanie, był Paweł Kukiz, był pan, było grono polityczne. Jakie decyzje?
W czym decyzje? No my w tej chwili staramy się przymierzyć do tego, a nie wiem, jakie decyzje pan redaktor ma na myśli.
Grzegorz Schetyna o 15.30 wychodzi urbi et orbi w Sejmie, mówi kto, gdzie, na jakim miejscu mniej więcej się znajdzie, a u was cisza, żadnego newsa nie,
no,
ma, nudy.
Różne przecieki medialne oczywiście są, natomiast no przyjdzie taki moment, nie wiem, czy akurat Paweł Kukiz, bo jak znam życie, to nie za bardzo będzie chciał w to się, w cudzysłowie, mieszać, natomiast ktoś z naszego ruchu powie, jakie są nasze kandydatury w poszczególnych okręgach. Nie mamy tego jeszcze domkniętego.
Ale co, to nie będzie konferencji z Pawłem Kukizem?
No dzisiaj była konferencja na przykład, gdzie wystąpiliśmy razem z Frankowiczami tak zwanymi wiemy, że razem w tych wyborach będziemy pracowali. Frankowicze mają spore poczucie, uzasadnione poczucie, że zostali wykorzystani politycznie
ależ
i porzuceni.
Pan poseł się miga, ależ pan poseł
no,
się
tak,
miga.
No tak proszę się... zadać pytanie, to ja odpowiem. No,
kiedy ogłosicie listę do Europarlamentu?
Powiem szczerze, nie wiem, ale myślę, że to będzie niedługo. Chcieliśmy to zrobić w tym tygodniu, ale jednak nie jesteśmy gotowi, wobec tego pewnie w następnym tygodniu, w kolejnym.
Na czym polega brak gotowości?
Dlatego, że chcemy, aby to było kompleksowe, chcemy, aby to jednak było w sposób zrozumiały i z poparciem naszych struktur regionalnych.
Czego brakuje, żeby była ta kompleksowość? Który klocek nie jest dołożony?
Znaczy ja się tym osobiście nie do końca zajmuję, więc nie chcę tutaj wprowadzić w błąd nikogo, ale w niektórych regionach jeszcze zastanawiamy się, jaki ten kształt ma być. To są regiony północne, to są niektóre regiony wschodnie.
Zachodniopomorskie nie macie lidera tam?
Zachodniopomorskie również jest jednym z tych, o których rozmawiamy. Mamy w jakimś sensie chyba pogląd w tych takich dużych jak Warszawa, jak Małopolska, marszałek Dolny Tyszka, Śląsk, Jedynku. Górny Śląsk. W Warszawie wydaje mi się, że marszałek Tyszka będzie najlepszym wyborem. Myślę, będzie najlepszą ofertą dla warszawiaków szeroko rozumianych.
Na Śląsku Grzegorz Długi?
Na Śląsku, jeżeli nie znajdziemy nikogo, kto byłby bardziej odpowiedni, aby pociągnąć naszą listę, to chyba po wałęsowsku powiem, nie chcemy, ale muszę. Wobec tego jest to wysoce prawdopodobne.
W Krakowie kto?
W Krakowie, czy też, bo to jest Kraków i ziemia świętokrzyska, więc wydaje mi się, że tam doktor Szczuciński byłby, który jest kielczaninem, więc byłby chyba znakomitym wyborem, tym bardziej, że jest osobą o niezłym dorobku społecznym, dobrym, olbrzymim dorobku społecznym.
A na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku też nie chce, ale musi, pani poseł Agnieszka.
Jest to wysoce prawdopodobne, że poprosimy Agnieszkę, aby tam pokazała swoje różki, a ma, więc pokaże, że potrafi walczyć.
Pan poseł Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15 z Opolskiego, no już chyba przedstawił panią poseł oficjalnie jako jedynkę.
Niewątpliwie pan poseł Grabowski powiedział, jaki jest jego wybór i to był dobry wybór. Ja osobiście wspieram go w tym jego wyborze i myślę, że cały nasz ruch go w tym wesprze.
Ilu chcecie mieć europosłów? Żeby pan poseł był zadowolony.
Tak, to zależy oczywiście od wyborców, natomiast jesteśmy tutaj racjonalni. Jeżeli będziemy mieli 3-4, to jest znakomite. Ale wystarczy, żeby ta nasza reprezentacja była jakakolwiek. Tu bardziej chodzi o to, aby jednak do Parlamentu Europejskiego weszło jednak trochę osób spoza tego lewicowego establishmentu. Lewicowego, nawet jeżeli nazywa siebie sobie nielewicowym, no bo czymś jest Platforma. Większej lewicy w Polsce chyba nie mamy. W każdym razie jest potrzebne odrzeźwienie w Europie, jest potrzebne nowe spojrzenie, zbudowanie nowego spojrzenia, jest potrzebne wzmocnienie Parlamentu Europejskiego, bo ja przypominam, wszyscy myślą, że Parlament Europejski to jest taki parlament jak krajowy parlament, tylko na rzecz Europy. Nie, tak nie jest. Parlament Europejski jest na razie tylko i wyłącznie takim ozdobnikiem. Nie tam zapadają decyzje, a my chcemy, że skoro Parlament Europejski jest organem, który jest wybierany przez ludzi, to tam mają być decyzje, a nie żeby jakaś Komisja Europejska, która jest przez nikogo nie wybierana, która jest tworem biurokratycznym, żeby tam zapadały decyzje, a tak jest w tej chwili.
No dobrze, to ja już czuję się newsowo mniej więcej usatysfakcjonowany, to przejdźmy do rzeczy poważnych. Wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego. Kiedy się słuchało wczorajszego exposé ministra Czaputowicza, to ten sam dźwięk pobrzmiewał. Znaczy, odzyskajmy partycypację, poczucie partycypacji wśród obywateli Unii Europejskiej w tym procesie integracyjnym. Wzmocnijmy demokratyczne zasady w tym wszystkim.
Tak, znaczy minister, niestety to mnie bardzo zasmuciło, bo pan minister o tych problemach, które są kluczowe, powiedział dwa zdania. Może dwa i pół. I to mnie bardzo, to miałem ogromny niedosyt, bo uważam, że to jest w tej chwili kluczowa sprawa naszej polityki zagranicznej, bo Unia Europejska jest polityką zagraniczną ciągle. Jak się stanie polityką wewnętrzną, no to oznacza, że coś się pozmieniało. Ale w każdym razie jest to element polityki zagranicznej i bardzo jest ważne, abyśmy mieli, zanim będziemy walczyli o jakiś kształt nowej Unii Europejskiej, abyśmy tutaj w kraju się nad tym zastanowili, jak to chcemy. I tej dyskusji w ogóle nie ma. Tej dyskusji w ogóle nie ma, jest dyskusja...
Ona się odbywa tylko poza mediami.
Poza tymi głównego nurtu, czy też głównego ścieku, głównego nurtu mediami.
A jest to dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej.
To jest dyskusja nad przyszłością Polski, bo my jesteśmy w Europie i w tej Unii Europejskiej jesteśmy i chodzi o to, aby ta Unia Europejska była faktycznym tworem, może złe słowo tworem, bo to by brzmiało pejoratywnie, ale organizacją, czy też instytucją, która pomaga krajom europejskim, narodom europejskim, obywatelom europejskim, pomaga w rozwoju, w konkurencyjności, abyśmy jednak jako Europa potrafili być konkurencyjni dla Azji, która za niedługo już nas przykryje, dla Stanów Zjednoczonych, czy też innych dużych ośrodków. My musimy być konkurencyjni pod każdym względem, gospodarczym, przede wszystkim kulturowym.
Nasz rząd mówi, my jesteśmy dobrym Europejczykiem, jeśli chodzi o konkurencyjność, jeśli chodzi o wolny rynek. problem leżał gdzie indziej.
Znaczy, Francji, tu niestety z bólem muszę powiedzieć, że ta sugestia jest słuszna, bo w Europie, w niektórych krajach, i to głównie w tych najsilniejszych, tendencje protekcjonistyczne są bardzo silne. Oczywiście kluczowym, takim sztandarowym przykładem jest Francja. Pan prezydent Macron, gdy się poczyta ten jego, nie wiem jak to nazwać, list. Ktoś to nazwał apel, ja się przeciwstawiam temu, bo apel to jest nasz poseł i to jest bardzo pozytywna osoba. Nazywanie tego, co wyprodukował pan Macron apelem, jest obrażaniem naszego posła. Jednakowoż to pismo, które z jaką to ochotą zostało wydrukowane przez wszystkie znaczące główne media, gazety w Europie, tak naprawdę jak się to przeczyta, to ja myślę, że tych kilku panów, którzy jakiś czas spędzały na pewnej wyspie i manifest napisało, to po prostu w grobach chyba w tej chwili już razem tam sobie szampana otwierają.
No dobrze, to mamy nawiązanie do historii, do tych traktatów federalistycznych, mówiących o federalizacji Unii Europejskiej.
Czy to było trzech komunistów, żeby była jasność.
Którzy wymyślili federalistyczną Unię Europejską. No dobrze, ale jeżeli będzie nowy parlament, kiedy widzi pan spojrzenie Prawa i Sprawiedliwości na kwestię Unii Europejskiej, to widzi pan możliwość powołania wspólnej frakcji? Tak jak PSL i PO ma wspólną frakcję europejskich ludowców, to my będziemy jakąś wspólną frakcję europejskich konserwatystów i czegoś tam?
Ja myślę, że oczywiście zawsze się o tym mówić, natomiast my już mamy partnerów. Oczywiście takim najsilniejszym partnerem jest Ruch Pięciu Gwiazd. Ruch, z którymi pewne poglądy dzielimy.
Nie wszystkie. Ligę, to może zrobimy polsko-włoskie.
Ja myślę, że taka nowa oś Europy, która będzie łączyła Polskę i Włochy, w tym mamy tu po drodze Węgry, to już jest coś. To już jest jakaś przeciwwaga dla osi Berlin-Paryż, dla tej osi, która socjalizować chce wszystko i myślę, że to jest początek, ale to chyba jeszcze długo trzeba będzie budować, ale na razie musimy wszyscy się skupić na tym, aby dać sobie szansę i w Parlamencie Europejskim musi być jak najmocniejsza, jak najliczniejsza reprezentacja tych, którzy chcą zreformować, którzy chcą nowej, wspaniałej, zreformowanej Europy. Nie tych, którzy chcą ją zniszczyć, bo to nie jest dobry pomysł, ale również nie tych, którzy chcą po prostu stworzyć Związek Socjalistycznych Republik Europejskich.
We Włoszech rządzi koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd. To taki ładny przykład, żeby w Polsce też rządziła koalicjantów tych ruchów.
Ja myślę, że byłoby dobrze, gdyby się udało, aby w jak największej ilości krajów rządzili ludzie, którzy po prostu chcą faktycznie nowej Europy, zreformowanej Europy, Europy obywateli, Europy, gdzie koncerny międzynarodowe nie rządzą, tylko obywatele rządzą, a koncerny międzynarodowe organizują gospodarkę w sposób taki, aby dla tych obywateli było dobrze.
No to wróćmy do ministra Czaputowicza. Pan minister powiedział, większa rola Europarlamentu, większa rola parlamentów narodowych, jak rozumiem, kosztem kompetencji, no czyimś kosztem musi się to odbić, kosztem Komisji Europejskiej i jej wpływów.
Tak, ogólnie nazwijmy to biurokracji europejskiej. Nawet dzisiaj w pracach Komisji Finansów jeden z panów naszych obecnych wiceministrów, który jakiś czas pracował w biurokracji europejskiej, ma tam duże doświadczenie, ale na szczęście okazał się tym dobrym przykładem kogoś, kto stwierdził, że to ta praca to nie praca, ale sam nawet przypomniał, jak tam się pracuje. Tam się pracuje w krótkich godzinach, lunche są dwugodzinne. W piątek się już nie pracuje, bo to przecież weekend. To wszystko jest za nasze pieniądze. Wydajność jest minimalna. W lato się praktycznie w ogóle nie pracuje. Słuchajcie, opamiętajmy się, jeżeli nasze miliony złotych, to są nasze, również polskie pieniądze, są wydawane po to, aby co jakiś czas cały parlament przejeżdżał do Strasburga, bo tego wymaga duma Francji, aby parlament obradował również we Francji. No słuchajcie, no zwariowaliśmy chyba wszyscy. Te koszty tej dumy Francji to jest więcej niż chyba cała służba zdrowia w Polsce. No, na pewno więcej. No, nie wiem, ale ogromne pieniądze, tylko i wyłącznie po to, żeby tacy panowie jak Macron mieli poczucie, że jest fajnie i że Francja może o czymś decydować.
Tylko z drugiej strony ta Komisja Europejska często jest traktowana przez Polskę jako pewna instytucja, która może hamować zakusy wielkich państw Unii Europejskiej, zakusy Niemców, Francji, stać na straży tak zasad było, i po stronie słabszych.
Tak powinno być, ale jak widzimy, nie za bardzo to działa. Gdy były problemy budżetowe, to Włosi zostali do rogu zapędzeni, a Francuzi się okazało, że mogą inaczej. Więc nie dziwię się, że Włosi mają poczucie...
Dobrze, to jeżeli cofniemy jeszcze więcej kompetencji z Komisji Europejskiej, to ta gra mocarstw będzie jeszcze silniejsza.
Nie, to nie o to chodzi, aby cofać kompetencje, chociaż to też trzeba przemyśleć. Chodzi o to, aby je przenieść i aby organ, który te kompetencje ma, był tworzony w odpowiedni sposób. W sposób taki, że obywatele mają tutaj coś do powiedzenia, a obywatele muszą dokładnie wiedzieć, jakie są kompetencje tego organu. Zauważmy, że gdy spojrzymy na traktaty, a następnie spojrzymy na pracę przykładowo Komisji Europejskiej, już nie wspomnę o sądzie, Trybunale, no to zauważymy tu jakąś różnicę. Wiele kompetencji jest wydumanych, to znaczy wynikają z pewnego rozumowania, a nie są wprost określone. My musimy wrócić do początku, określić. Najpierw się zastanowić, bo być może potrzebujemy więcej kompetencji. Przykładem tego mamy to, że my kupujemy produkty drugiej kategorii opakowane i tak samo nazwane jak te lepsze kategorie w krajach starej Unii.
I tutaj miała być Komisja Europejska.
Tak, i tutaj powinna Komisja Europejska nas bronić. I ma z tym problem. Ten problem był wielokrotnie zgłaszany. Ja pamiętam, jedna czeska pani parlamentarzystka walczy o tym chyba od 10 lat. I nikt jej nie słucha. Teraz ten problem zaczyna być delikatnie postrzegany. Na razie Unia Europejska uważa, że nie ma problemu, ale doprowadzimy do tego, że to będzie problem i to będzie wyrównane. Najwyższy czas, abyśmy byli traktowani jako ludzie tak samo warci, tak samo zbudowani, tak samo mający te same prawa, co nasi przyjaciele w Belgii, Holandii, Francji,
Tylko,
Niemczech.
Tylko, żeby ta wspólnota, bo chyba już to ustaliśmy, że jest pewna wspólnota poglądów na Unię Europejską między wami a Prawem i Sprawiedliwością.
Nie jestem pewien. Co do pewnych zakresów na pewno tak. Z tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która ma swoje partyjne interesy, która jest bardzo osadzona w naszych realiach i która ma po prostu takie normalne partyjne interesy. Ja tego nie mówię jako zarzut. Ja tylko stwierdzam pewien fakt. I my wiemy, że pewnych rzeczy ta partia nie zrobi. Na pewne kroki nie będzie się mogła zdecydować, bo ona jest za bardzo establishmentowa. A nas stać na więcej. My możemy używać innego języka, my możemy używać ostrego języka, my możemy nazywać rzeczy takie, jakie one są naprawdę, takie, jakie one naprawdę są. Prawo i Sprawiedliwość się zatrzyma przed tym. Poza tym Prawo i Sprawiedliwość ma jednak te tendencje socjalizujące, ma jednak te tendencje wynikające z takiego myślenia...
A Ruch Pięciu Gwiazd nie ma?
Też ma. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że my z Ruchem Pięciu Gwiazd wszystko nas... podzielamy wszystkie poglądy, ale jeżeli chodzi o poglądy na Unię Europejską, to mamy zbliżone.
To na koniec podwórko krajowe. Jest taka teza, która ostatnio się przejawia na ofiach, się rozmawia z politykami Kukiz 15, że PiS przestało was atakować.
No, to znaczy, bardzo byśmy chcieli, aby przestało nas atakować, natomiast zauważamy, że tak bardzo się skupiło na innych celach, że mamy trochę więcej oddechu. Nie zgodzę się. No, wczorajsze media, proszę tylko spojrzeć, w jaki sposób skwitowali nasz pogląd na temat polityki zagranicznej. Tak? No, zaatakowali nas tu bardzo nie fair, bo wyrwano z kontekstu jedno zdanie i powiedziano, co my o czymś tam myślimy, że pewne rzeczy krytykujemy. No.
Złagodzenie sporu na linii Prawo i Sprawiedliwość Kukiz 15 jest faktem, czy nie jest faktem?
To znaczy, ja bym chciał, aby Prawo i Sprawiedliwość wiedziało i zauważyło, że dla dobra Polski ważniejsze jest, aby najpierw załatwić sprawy zasadnicze. A te sprawy zasadnicze to nie jest załatwienie Kukiza. W cudzysłowie, załatwienie mówię i podaję gest podarznięcia gardła, że ważniejsze są inne rzeczy, a potem możemy się kłócić między sobą.
Zobaczymy, co będzie potem, co będzie po wyborach majowych i październikowo-listopadowych. One też będą istotne, ale widzi pan poseł siebie w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, bo wczoraj to był pan poseł Kasprzak z PSL-u, on powiedział, że w zasadzie poglądy miał te same, co PiS, na CBA, na IPN, na LGBT+, i na wszystko inne, ale powiedział, że nigdy w życiu nie zagłosuje za koalicją z PiS-em.
My na szczęście mamy tą sprawę dawno od początku prostą by wyjaśnioną. My jesteśmy bardzo chętni do załatwiania konkretnych spraw. I zresztą my to pokazujemy codziennie. My głosujemy czasami za projektami, które Prawo i Sprawiedliwość przygotowały, że to są dobre projekty. Dzisiaj kilka takich ustaw żeśmy przegłosowali. A głosujemy przeciwko złym projektom. My gotowi jesteśmy również do głosować za dobrymi projektami innych ugrupowań przy założeniu, że to są dobre projekty. Na razie ich zbyt wiele nie widziałem.
Już było tak fajnie i znowu zaczął pan mówić jak polityk. Oto jest możliwa koalicja, czy nie jest możliwa koalicja? Taka normalna, ale z ministrami, z wiceministrami, nie, jak pan Bóg
proszę
przykazał.
Proszę spojrzeć, czy pan widzi, że ja jestem ministrem? No, my, nas nie interesują ministerstwa, nas nie interesuje ta codzienna, biurokratyczna
te
praca.
Te okulary są czysto ministerialne.
No proszę, nie, to nie, w ogóle zagraniczne pewnie. Problem polega na tym, że my nie chcemy sprawować władzy, my chcemy zmienić te kwestie ustrojowe. I jeżeli to zrobimy, nasza rola zostanie wykonana i wtedy być może wielu z naszych działaczy, szczególnie tych młodszych, zajmie się tą polityką taką biurokratyczną i bardzo byłoby fajnie.
Łatwiej jest zmieniać państwo z punktu siedzenia ministra niż punktu siedzenia posła.
Ale jest ryzyko, że jak się siedzi jako minister, to się zapomina o tym, że trzeba zmienić państwo i się skupia tylko na bieżączce takiej, na tej bieżącym załatwieniu problemów, co jest ważne, ale akurat nie w naszej... My chcemy najpierw zmienić te kwestie, aby obywatele mieli możliwość wypowiadania się. Jak nam się to uda, no to wtedy faktycznie możemy się przeorganizować jako ruch taki partyjny, polityczny, proszę bardzo.
Powiedział poseł ruchu Kukiz 15 Grzegorz
Bardzo
Długi.
Ważne, że nie partii, bo partiokracja nas na razie zabija i to wcale nie jest slogan.
To nie jest... Ach, kłóciłbym się z tym ostatnim. No dobrze. Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15.
Partie też są potrzebne, ale poza partiami muszą być też inne metody politycznego oddziaływania obywateli.
Da mi pan poseł skończyć ten wywiad, czy nie?
Nie, bo się dobrze gada.
5 minut po godzinie 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. No co, no to muzyczny łyk i wracamy za chwilę do